środku dnia.
Orkan nad Atlantykiem, wichury w zachodniej Europie, a u nas ciepła jesień w kratkę. Czy to przejaw zmian klimatycznych? To wszystko, co się, proszę Państwa, dzieje w pogodzie. Orkan Ciaran uderzył w Zjednoczone Królestwo i wyspy na kanale La Manche. Doszło do podtopień i powodzi. Występują wichury. Posłuchajmy, jak to wyglądało właśnie na Wyspach Brytyjskich. O tym relacja z Londynu Adama Dąbrowskiego.
Od rana potężne fale uderzają w brzegi Cornwalli. Zalecenie dla kierowców: jeżeli już musicie usiąść za kółkiem, unikajcie dróg przy wybrzeżu. Setki szkół nie otworzyły dziś drzwi. Lotniska na wyspach Jersey, Guernsey i Alderney zamknięte. Mieszkańcy wysp na kanale tak złej pogody nie widzieli od dekad. Niektórzy zaczęli wykupywać jedzenie na zapas. Władze apelują, by tego nie robić. W niektórych miejscach wiatr ma osiągnąć prędkość około 150 km na godzinę. Spod Dover będzie dziś trudno odpłynąć. Utrudnienia na kolei, między innymi w Cornwalli, ale także w okolicach Edynburga czy Reading. Już teraz są problemy z dojazdem na londyńskie lotniska Gatwick i Heathrow, a orkan dopiero dociera na południe. Naprawdę wietrznie wokół stolicy zrobi się dopiero około godziny 15 polskiego czasu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
Ten orkan się coraz bardziej przesuwa na zachód. Dwie ofiary śmiertelne orkanu w Belgii. Spowodował on również zakłócenia w ruchu kolejowym, drogowym i lotniczym. O szczegółach Beata Płomecka.
W Gandawie zginęła 64-letnia kobieta, na którą runęło drzewo. Kilka godzin później zginęło 5-letnie dziecko uderzone przez spadające gałęzie. Z powodu ulewnych deszczy i wiatru przekraczającego na północy kraju 100 km na godzinę zostały odwołane pociągi łączące Brugię z belgijskim wybrzeżem. Na tory nie wyjechały też pociągi na trasach międzynarodowych, na przykład relacji Bruksela-Londyn i Bruksela-Paryż. Na lotnisku w belgijskiej stolicy wiele samolotów było opóźnionych, bo czynny był tylko jeden pas do startów i lądowań. Na drogach ruch miejscami utrudniały zalegające gałęzie. W jednej z miejscowości na autostradę spadła trampolina porwana przez wichurę. Piątek zapowiada się spokojniejszy, siła wiatru opadnie. Deszcze są zapowiadane, ale z mniejszą intensywnością w miejscowościach nadmorskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Szalejący w Europie orkan w środkowych i północnych Włoszech spowodował co najmniej 3 ofiary śmiertelne. 3 osoby uważa się za zaginione. Trwa akcja ratunkowa.
Gwałtowne ulewy pociągnęły za sobą powódź. Pod wodą znalazło się kilka miast w Toskanii, w tym Prato i Livorno, gdzie we własnych domach zginęły 3 starsze osoby. Trudna sytuacja panuje w obu regionach weneckich, gdzie trwają poszukiwania jednej zaginionej osoby. W akcji ratunkowej biorą udział ochrona cywilna i wojsko. Z zalanych terenów mieszkańców ewakuują helikoptery i amfibie. W związku z zapowiadanymi burzami wczoraj w kilku regionach Włoch ogłoszono stan alarmowy. W Toskanii i Neapolu zdecydowano o zamknięciu szkół, ewakuowano kilka szpitali. W wielu miastach i miasteczkach panuje chaos komunikacyjny z powodu powalonych przez wichurę drzew. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Teraz, proszę Państwa, te dane spływają coraz bardziej. Najmocniej powiało we Francji, nawet 207 km na godzinę. W Breście, największym mieście Brytanii, podmuchy osiągnęły 156 km na godzinę. No to jest taki halny, no naprawdę, to w górach trochę inaczej to się wszystko odczuwa, a na nizinach taki wiatr to się nieźle rozpędza. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak się czasami zastanawiam, czy nie ma pan trochę takiej satysfakcji, w cudzysłowie oczywiście, bo mówimy ciągle o tych zmianach klimatycznych, o tym, że one są spowodowane działalnością człowieka, co jest oczywiście w jakiś sposób też negowane przez osoby, które uważają, że wcale tak nie jest. No ale te zmiany klimatyczne rzeczywiście się dzieją i jest coraz ich więcej, coraz bardziej dynamicznie to się dzieje. Czy nie ma pan trochę takiej satysfakcji, żeby powiedzieć, no a nie mówiłem?
Nie, nie mam satysfakcji. To stwierdzenie, a nie mówiłem, to mi się zawsze kojarzy z taką namolną jakąś osobą, która wieszczy nieszczęścia. Prawdę mówiąc, ja mam raczej nastawienie pozytywne do rzeczywistości, także wolę raczej mówić o tym, że to, co widzimy za oknem, potężne zjawisko, szczególnie gdy mówimy o Francuzach, Belgach, to po prostu będzie się jeszcze częściej zdarzać w przyszłości, bo robi się coraz cieplej.
No i teraz, proszę Państwa, my możemy powiedzieć, że jesteśmy w tyle korzystnym położeniu, że żadnego wielkiego morza koło nas nie ma. No Bałtyk jest dużym jeziorem, możemy tak powiedzieć, w skali kuli ziemskiej, więc tam za bardzo te huragany nie mają gdzie się rozpędzać. Natomiast rzeczywiście granice zachodniej Europy od oceanu, no to tam to rzeczywiście wygląda. Zresztą o Stanach też często mówimy w kontekście tych silnych wiatrów, huraganów, które trawią wschodnie wybrzeże USA. No i teraz, czy u nas tym przejawem tych zmian pogodowych jest właśnie to, od czego dzisiaj trochę zacząłem. To pogoda w kratkę, to znaczy, że mamy co chwilę przechodzący niż przez nasz kraj. Czy po prostu tak zawsze było, ale może tak nie zwracaliśmy na to uwagi. Nie mieliśmy aplikacji w telefonach i tak jakoś ta pogoda była tak z boku.
Nie zwracamy uwagi trochę, bo w zasadzie zaczyna się sezon orkanowy. Rzeczywiście zaczął się z przytupem, to widzimy. Natomiast gdy przychodzi ta chłodniejsza pora roku, to pamiętamy, ląd powolutku robi się chłodny, natomiast Atlantyk jak zwykle jest ciepły. Znaczy w tym roku jest wyjątkowo ciepły, to jest jakby oddzielna historia. Natomiast no, to jest ten okres taki orkanowy. My w Wielkopolsce to bardzo dobrze odczuwamy, bo gdy się ułoży jeden niż za drugim i będzie nam się wbijał od strony zachodniej do Polski, to po prostu poskutkuje to opadami, brzydką pogodą, zachmurzeniem. Fotowoltaika nie da tyle energii, ile byśmy chcieli, żeby dała.
Wiatraki wtedy.
Wiatraki oczywiście rozpędzą się, łożyska będą się rozgrzewać do czerwoności i to jest dobra wiadomość dla właścicieli wiatraków. Natomiast dla dzieci to jest zła wiadomość, bo zazwyczaj, gdy przychodzi taki niż, on przynosi pogodę, którą można określić zmianą w miarę takiej zgniłej. Innymi słowy, jest deszczowo, mało śniegu, za oknem buro, do tego chmury, robi się ciemno.
Dzieci się nudzą.
A my wpadamy czasami zły
nastrój. Ziewamy na przykład. Czy to jest to, co zauważyłem w pewnym momencie, jako człowiek, że tak powiem, świadomy, że nagle w listopadzie Wszystkich Świętych potrafi być piękna pogoda, a potem właśnie od któregoś tam listopada potrafi na przykład być przez miesiąc dzień bez słońca. To znaczy jest taki właśnie, przychodzi taka poducha, która jest gruba i w zasadzie nic się nie dzieje za bardzo z tą pogodą. Owszem, są wiatry, ale ta pogoda w zasadzie jest bardzo podobna.
No, bo to pewnie zaraz będziemy mówić trochę jeszcze o tym orkanie, który nawiedził zachodnią Europę, ale jak spojrzymy na mapy pogodowe, to już buduje się następny niż. Innymi słowy, jedna warstwa chmur, za nią następna i od czasu do czasu wyjrzy słońce, ale generalnie to będzie ta nasza pogoda się kształtować pod dyktando Atlantyku.
No i teraz o ten Atlantyk chciałem zapytać, bo wspominał pan, że temperatura Atlantyku w czerwcu była o 1,5 stopnia wyższa od tej przeciętnej. Co to znaczy tak naprawdę? Dlaczego my się przejmujemy Atlantykiem, który jest daleko? I znaczy 1,5 stopnia w skali takiej wielkiej wanny z wodą, no to jest potężna energia. To jest tak, 1,5 stopnia, jakby państwo widzieli, to nie zauważymy oczywiście tej różnicy temperatury na przykład w szklance wody, ale jeżeli weźmiemy tę energię, która tam się zgromadziła, no to jest przeogromny. No i właśnie, jaki to ma wpływ na pogodę?
To jest, proces jest dość relatywnie prosty, ale jeszcze zacznijmy od tego 1,5 stopnia. W czerwcu tego roku naprawdę obserwacje temperatury północnej wschodniego Atlantyku przebiły sufit. Nie było tak wysokich temperatur w czerwcu w historii obserwacji. To jest naprawdę poważny sygnał, że Atlantyk zrobił się po prostu ciepły. No i teraz zastanówmy się, jak to działa. Jeżeli mam podłoże wodne, bo wiadomo, Atlantyk składa się w przytłaczającej większości z wody, to na taką powierzchnią mamy do czynienia z sytuacją parowania wody. Innymi słowy, mamy bardzo skuteczny grzejnik zasilający wodę atmosferę.
Czyli więcej wody paruje.
Paruje więcej wody, a woda parując oczywiście olbrzymią ilość energii ze sobą niesie. No i teraz, jeżeli nad tym zbiornikiem pojawi mi się jakieś zaburzenie, a zaburzenia zawsze się dzieją nad Atlantykiem z racji tego, że się ścierają dwie masy powietrza w naszym rejonie, no to praktycznie jest potężna energia do tego, żeby rozpędzić taki potężny wir. No i z tym wirem mamy do czynienia. Im cieplejszy Atlantyk, trzeba się liczyć, że te wiry będą dysponowały większą energią. to łatwo można znaleźć porównanie do huraganów, czyli tych wirów, które pojawiają się w strefie tropikalnej już Atlantyku, w tej środkowej strefie Atlantyku. I tam widzimy co roku wraz ze wzrostem temperatury, wzrost energii, którą niosą huragany. Stąd te wszystkie przewidywania, że huragany będą po prostu dotkliwsze w porównaniu do tego, co było. Atlantyk robi się też ciepły na północy. To oznacza, że niestety musimy się liczyć z tym, że huragany będą dotkliwsze.
Także u nas być może?
Także u nas, bo pamiętajmy, że tutaj w pewnym sensie nam się troszkę udało, bo ten huragan, ten orkan, bo pamiętamy, że na północy mówimy o orkanach, nie o huraganach. Huragany to jest domena raczej centralnego Atlantyku. Tak naprawdę on poszedł taką ścieżką, ten nasz orkan poszedł taką ścieżką bardziej na południe, uderzył w wybrzeża Francji i Belgii. Natomiast zdarza się, że czasami ta ścieżka jest bardziej północna.
Czy przez Danię?
I wtedy Holandia, Niemcy i oczywiście Polska. To się zdarza i to się zdarzyć będzie.
No ale tak, mówił pan, że coraz więcej paruje ten Atlantyk. No to jak sobie tak pomyślimy, że więcej chmur się utworzyło, no to znaczy, że więcej deszczu spadło. No więc znowu to wszystko wraca. Jakby ten system...
To jest potężna pompa. Ona pompuje strasznie wodę.
Zamknięty.
Tak, oczywiście. Tak, tylko jest pytanie, ile ta pompa w ciągu określonego czasu dostarczy.
Czyli ta pompa coraz szybciej pracuje, o tak powiedzmy.
Oczywiście, że ona wraz ze wzrostem temperatury, dokładnie pompa, cała pompa, i nie mówimy o pompie atlantyckiej, ale to w zasadzie cała pompa wodna, ona działa w coraz większym tempie. I to, czy w coraz większą wydajnością. O tym trzeba pamiętać, bo wzrasta temperatura powietrza. Ale gdy weźmiemy to pod uwagę, to pamiętajmy, że tak, po pierwsze, intensywniejsze opady, co zrobić z gwałtownymi opadami, zaczynamy mieć problem, natomiast gdy pompa się wyłącza i pojawia się susza, bo jest wyższa temperatura, to ta susza głębsza, więc ta huśtawka, ten roller coaster coraz większy.
Ach, proszę państwa, się ciekawie robi. Za chwilę wrócimy jeszcze do tematu Atlantyku w kontekście tych prądów wodnych, bo one też mają wpływ na pogodę. A teraz mała muzyczna przerwa, żeby nasze mózgi chwilę odpoczęły od tego orkanu.
Chance to turn the pages over.
6614654654. Nie mówiłem tego numeru telefonu, ale państwo znają go doskonale i też państwo dzwonią do nas. Panie Romanie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem zabrać głos w tej dyskusji.
Proszę bardzo.
Dlatego, że panie doktorze, ja słucham tego radia, no szkoda, że niedługo już chyba przestanę go słuchać, jak przyjdzie inna władza, ale pomijając to, bez dygresji, bez polityki, słuchałem nie tak dawno program Piękny, audycję, wywiad z panem profesorem z Uniwersytetu Przyrodniczego na temat ubywania tlenu z ziemi. Że tlenu bywa, że jest go coraz mniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tam nie będę, dla mnie to jest czarna magia, ale i sens tego wywiadu był taki, że Ziemia, my jako Ziemianie to nie, ale Ziemia sama robi z siebie, znaczy prowadzi do zagłady. Bo tlenu będzie i my nie mamy żadnego wpływu na to, czy on ubywa, czy my go sami niszczymy, czy też on przybywa. On ubywa w sposób naturalny, czyli do pewnego stopnia dojdzie bodajże 15%, jeżeli będzie, to jeszcze będziemy żyli, a potem już no niestety zaniknie to wszystko. I teraz takie, słyszę tutaj audycje różnych profesorów, znaczy wypowiedzi różnych profesorów, że tam palimy piecami, palimy to, palimy samochodami, jeździmy. Proszę państwa, słuchałem również audycji nie tak dawno, z lat tam, gdzie jeszcze ludzkości było bardzo mało, lasy paliły się miesiącami, bory. Wszystko to trwało, tam nie było żadnych gaszenia tego pożaru, bo to wszystko, ziemia była czasami przez miesiącami, nie miało słońca. I proszę sobie wyobrazić, przyroda sama odbudowała, mamy piękną ziemię, mamy piękną jesień, mamy naprawdę cudowne życie i życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i życzę ludziom, którzy się tym zajmują, aby naprawdę zajmowali się solidnie i uczciwie, nie tylko pod swoje konto i na swoje konto, ale również żebyśmy żyli spokojniej i z radością i z wielką przyjemnością życia. Dziękuję.
Dziękuję panie Romanie, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie profesorze, to taki trochę sceptyczny głos.
Nie, na koniec bardzo pozytywny, więc ja się cieszę. Ja też, że tak powiem, się bardzo cieszę z tego, jak rzeczywistość wokół nas funkcjonuje. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pożary dawniej też występowały na ziemi, jak najbardziej. I tu, ale też bardzo, bardzo tak bym powiedział, trafnie nasz słuchacz zauważył, że było po prostu mniej ludzi. I rzeczywiście te katastrofy, nawet jak się wydarzały, to one tak nas, prawdę mówiąc, nie za bardzo dotyczyły. A dzisiaj jest nas 8 miliardów, pompujemy olbrzymie ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Praktycznie rzecz biorąc, gdzie tylko możliwe uprawiamy pola, tam gdzie się nie da uprawiać, uprawiamy lasy i tylko nieznaczną część jeszcze zostawiliśmy nietkniętą. I rzeczywiście trochę tego tlenu ubywa z atmosfery, na przykład w ramach spalania dodatkowego dwutlenku węgla, nie tego, który normalnie się znajdował, czy węgla, który normalnie się znajdował w biosferze. Póki co raczej się nie podusimy. Chyba szybciej, że tak powiem, orka nas dopadnie, albo jakieś inne zdarzenie typu susza.
Jak dobrze pamiętam, stężenie tlenu wyszło 21%, tak?
Tak,
w atmosferze. A wydychamy go około 20%, czyli...
Jeszcze sobie jakoś poradzimy z tą zawartością. Tak prawdę mówiąc, jest go bardzo dużo. Jak to komuś coś spłonęło, to dlatego właśnie, że jest tego tlenu bardzo dużo, bo szybka to jest tak naprawdę reakcja materii z tlenem. To jest to nasze spalanie. Pamiętamy, że w czasach przeszłych było i 25% tlenu. Wtedy troszeczkę owady były większe, bo miały ten system jest odpowiednio wydolny, ale większe stężenie na zewnątrz powoduje, że można być większym, tak w skrócie można powiedzieć. Gdy spojrzymy na rozmiary, to zobaczymy, że tlen jest jednym z tych...
Ale nas nie było wtedy chyba ludzi.
Nie za bardzo. Człowiek się pojawił gdzieś pewnie pół miliona lat temu i to już wtedy stężenie było mniej więcej takie jak teraz.
I to, proszę państwa, wszystko jest tak zaplanowane, żeby to działało chyba tak, myślę sobie.
Albo zwyczajnie jest kilka miliardów planet, na wszystkich są testowane różne warianty i akurat jednej się udało, że pojawiły się takie, a nie inne okoliczności. Pamiętajmy, jesteśmy też w czasie. Pojawiły się okoliczności w określonym czasie. No i pojawiła się taka, a nie inna sytuacja. To tak naprawdę rzucanie kostką, a że kostek jest miliardy, a może i tryliony, na któreś się udało, właśnie jesteśmy na niej, żyjemy i rozmawiamy.
Rzeczywiście liczba planet we wszechświecie to jest przeogromna, dlatego że mamy samych galaktyk chyba 2 miliardy. Teraz każda galaktyka ma ileś miliardów gwiazd, czyli Słońc. Do tego tych planet tam może być, no to jest 10 do potęgi tam nie wiem której, ale...
Jest tego bardzo dużo i szansa na powstanie takich warunków, które spowodują, że życie białkowe, bo my mówimy o formach życia białkowego, ale można sobie wyobrazić inne formy życia, jest akurat trafiliśmy na takie miejsce i czas, gdzie to się udaje. Pamiętamy, za miliard, 2 miliardy lat na Ziemi już takich warunków nie będzie, no ale do tego czasu myślę, że...
To już nie będzie nasz problem, nawet naszych dzieci i wnuków.
Nawet,
prawnuków.
Nawet miliona praprawnuków.
618654654. Panie Tadeuszu, jestem ciekaw, co pana dziś zaciekawiło.
Witam serdecznie. Mnie ciekawi dużo rzeczy. Cieszę się, że jestem na Ziemi. Podoba mi się tutaj. No nie podoba mi się ta ekspansja i rolnictwa, i przemysłu, i jeszcze innych dziedzin w XIX, XX i XXI wieku, bo to jest w większości gospodarka rabunkowa, ale no nie zdajemy sobie sprawy, większość ludzi przynajmniej tak uważam, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ewolucja cały czas trwa. Nam się wydaje, że jak się znaleźliśmy tutaj na tej Ziemi, w tym czasie akurat, to tak będzie wiecznie i fajnie i ten... Nie, my jesteśmy tu po prostu za krótko, żeby mieć jakąś perspektywę, żeby się odnieść do tego, jak było kiedyś, a może tam jedno pokolenie, dwa pokolenia do tyłu i ewentualnie jedno do przodu możemy ponarzekać, że nie będzie miał kto nas pochować, jak tak wszystko dalej pójdzie. Ale no, przyroda sobie poradzi. Pewnie, że człowiek jest takim intruzem i rozmnożył się ponad miarę. No i grabieżczą gospodarkę prowadzi, a nie myśli, co jutro, no niektórzy myślą, co jutro, co pojutrze, a niektórzy potężne gospodarki typu Chiny, Indie nie robią sobie z tego nic. I co z tego, że my tutaj będziemy dbali i chuchali, dmuchali, wszystko cacy, inni to lekceważą, a my jesteśmy nawet nie kroplą w morzu tych całych zajść i tej ewolucji. Także myślę, że tutaj sami nie jesteśmy w stanie... Nie wiadomo, w jakim kierunku w ogóle ta ewolucja pójdzie, bo trudno to przewidzieć. Kiedyś pogodę szło przewidzieć z jakąś tam dokładnością większą na dłuższy czas, a dzisiaj się okazuje, że 3 dni to już jest za dużo, bo pogoda potrafi się zmienić w ciągu 2 czy 1 dnia. I to możemy poradzić.
Panie Tadeuszu, dziękuję.
Mimo
że narzędzia są doskonalsze. Tak, tak.
To znaczy, pan tu wspomniał o tym, że jesteśmy kroplą. Miał pewne na myśli Europa, ale to parafrazując powiem, kropla drąży skałę, także proszę się nie martwić. A wracając do tych prognoz, bo to ciekawe, prognozy dawniej też było trudno postawić, tylko że dziś tak naprawdę... Czy prognozy i tak było trudno sformułować, tylko dzisiaj tak naprawdę nasze oczekiwania względem prognozy pogody to często polegają na tym, że ktoś powie, jutro będzie padał deszcz, a ktoś odpowiada pytaniem, o której godzinie?
Tak, czy dokładnie u mnie na osiedlu?
Krótko mówiąc, my tak naprawdę nasze oczekiwania wzrosły. Nauka dała wiele odpowiedzi, ale pojawił się człowiek, który jest zawsze wymagający i próbuje przesunąć granice albo chce przesuwania granic i zapyta, o której godzinie i ile. To już nie jest takie proste i rzeczywiście jest tak, że niezależnie od wszystkiego, naprawdę na 5 dni do przodu jest bardzo trudno cokolwiek przewidzieć.
To też zależy, jaka jest cyrkulacja powietrza, bo czasami, kiedy jest wyższy, jest bardziej stabilnie, no to ta temperatura, pogoda w ogóle tak jest bardziej stabilna i można coś tam przewidzieć, ale jak się dzieją takie cudawianki, jak teraz z tym orkanem, no to w zasadzie tylko wiemy o tym, że w tej chwili, na przykład dzisiaj, nasz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla wschodniej Wielkopolski na po północy właśnie, że te porywy wiatru i opady deszczu będą bardzo silne.
No wygląda, że to jest prawie 20 metrów na sekundę. No to już jest takie porywy
80 na godzinę.
No czyli 80-90 na godzinę. To są porywy, pamiętamy, a wiało będzie z mniejszą prędkością. Ten stały podmuch wiatru będzie z mniejszą prędkością. Trochę uzupełniając, 120 km na godzinę to jest taka prędkość, przy której jeszcze jesteśmy w stanie ustać na dwóch nogach. Później niestety przy większych prędkościach już niestety pozostaje nam tylko poruszanie się na czworak.
Czyli horyzontalnie. Panie profesorze, a jak to, proszę mi to wytłumaczyć. On idzie z zachodu, ten orkan. I jakim cudem on się znajdzie na wschodniej Wielkopolsce, nie zahaczając o Poznań? To znaczy, ja wiem, że pogoda, że zjawiska nie są tylko poziome, że one są też pionowe. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, dlaczego on najpierw nie przejdzie przez Poznań, ten wiatr silny, i potem na wschód, tylko nagle się pojawi gdzieś tam na wschodzie?
To jest taki zawijas, to nie jest taka klasyczna ściana powietrza, a raczej wirujący. Taki wirujący zawijas, jak spojrzymy, to rzeczywiście ta wschodnia Wielkopolska, tam ta dynamika procesu ruchu powietrza będzie zdecydowanie wyraźniejsza. No to generalnie, gdy mówimy, że idzie od zachodu, tak cała masa idzie od zachodu, tak? Jakbyśmy sobie próbowali kręcącego się bąka sobie wyobrazić, to owszem, on idzie od zachodu, sam bąk się porusza, ale on sam w sobie wiruje i ten podmuch tego zawirowania we wschodniej Wielkopolsce będzie wyczuwalny mocniej.
Panie Marcinie, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panu serdecznie. Ciężko mi się pozbierać po wypowiedzi pana Romana, choć nie chcę żadnych personalnych wycieczek robić, no bo to nie tędy droga, żebyśmy się tu wspierali na antenie, ale drugi, mamy już dwa telefony i jakże odmienne zdania, prawda? Ja jeżdżę trochę po Wielkopolsce, pan redaktor o tym wie, jeśli chodzi o te piękne lasy, piękne puszcze, no to są trzebione w niesłychanym tempie. To wszyscy widzą, mają możliwość dostępu do tego internetu i w ogóle jakby cały czas twierdzę, to już nie pierwsza audycja o klimacie, ja twierdzę, że to my jesteśmy tylko temu winni, mniej więcej my, mówię, wszyscy ludzie, i to nie ma co rozgraniczać tutaj na Polskę i inne kraje, że my jesteśmy niby tacy wspaniali, a inni robią tak, nie inaczej. Wiadomo, wielkie kraje bardziej degradują środowisko, jakby na większe kraje, na te wielkie mocarstwa, jakby wpływ mniejszych jest słabszy, no bo ja tu jestem kierownikiem tej szatni, co mi pan zrobisz? Tak, z takiej zasady to wynika, ale sobie cały czas tłumaczę to, jakbyśmy wszyscy tak robili.
Wejdę panu w słowo, bo tu też pan profesor wspomniał o tym, że to nasz słuchacz też wcześniej mówił o Chinach, o tych krajach, które tak sobie nie bardzo zwracają uwagę na to, co się dzieje, i my jako takie małe żuczki możemy tutaj robić nie wiadomo jaką fotowoltaikę, to i tak nie ma wpływu. Natomiast powiem panu, że widziałem ostatnio w telewizji film dokumentalny dotyczący Dubaju, który ewidentnie jakby widać, że zmienił perspektywę widzenia problemu zmiany klimatu, dlatego że oni prawdopodobnie wydali nawet całkiem dobre pieniądze na właśnie taką promocję swojego kraju pod kątem ekologii, że to nagle zaczyna być ważne, że nie te kopalne paliwa za chwilę będą odgrywały rolę, tylko właśnie odnawialne źródła energii, bo w innym razie te kraje znikną z krajobrazu, tam z woda. Oni są. No
prawda.
Wieżowce wysokie.
I do czego ja też zmierzam. Mamy teraz, drugi pan wspomniał o tym rozwoju technologii. Chcemy jakby wyłapywać najlepsze rzeczy dla nas, tak? I dla środowiska jednoznacznie. No i teraz zobaczmy, najpierw lobby paliwowe, nie wiem, motoryzacyjne, dopóki same się nie przekonały, że można na tym zarobić, było sceptyczne do samochodów elektrycznych. Teraz jak one powstają, to wszyscy tylko łowią gdzieś filmiki, gdzie zapalił się samochód, gdzie się zapalił autobus i jakie to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne. No myślę, że jakbyśmy cofnęli się do 1890 któregoś roku, gdzie powstawały pierwsze silniki samochodowe, też wybuchały, pewnie też były tragedie. To musi kosztować, to musi tak wyglądać. Pewnie, że jesteśmy bardziej jakby teraz chcemy, żeby to było wszystko zrobione już nagle teraz i to ma być teraz już nagle idealne. No tak się też nie da. Musi przejść ten cały proces wdrażania tego. No i jak widzimy, pewnie, że niektórzy ludzie się zastanawiają, przecież jak przypomnijmy sobie autobusy i karusy, które jeździły w MPK, gdzie nic nie było widać za nim przez 150 metrów, tylko czarna chmura, teraz mam, no jeździliśmy, było. Wiemy. No, jeździliśmy, wiemy. Teraz mamy większość samochodów hybrydowych, elektrycznych, gdzie ta emisja tego spalania, nawet jak mamy dieslowskie silniki w tych autobusach, to ta emisja jest zupełnie inna i cały czas się zastanawiam, dlaczego my niby tyle robimy, niby mamy wiatraki, niby mamy fotowoltaikę, dlaczego cały czas jest coraz gorzej? No bo przez te lata, od lat 50. do końca 90. zrobiliśmy taką ruinę środowiska, I no, że nie ma o czym gadać. I teraz pan Roman niestety przedstawił, nie będę przepraszał, bo przedstawił wizję, którą zaczerpnął z wypowiedzi z klasyka palcie wszystkim, tylko nie kaloszami. No jak do dzisiaj takie wypowiedzi się... O, nie, z kaloszami, ale wczoraj to było powtarzane. Ten pan powiedział, taki niski od kota, on powiedział palcie wszystkim, tylko nie kaloszami. No to wiadomo, że czy tam oponami, okej, dobra, gumą. No to wiadomo, że to jest droga donikąd.
Ale pozwoli pan, bo znaczy ciekawą rzecz pan tutaj poruszył, bo pan cały czas jednak opowiada o czymś, co się nazywa kultura. Bo wbrew pozorom my nie doceniamy kultury, tego w jaki sposób widzimy naszą rzeczywistość i na ile jest nasza kultura jest w stanie na przykład tą rzeczywistość ochronić. Ja trochę, że tak powiem, mówię to dlatego, że dobrym przykładem może jest segregacja śmieci. Jeszcze 10 czy 15 lat temu, gdy ktoś mówił o segregacji śmieci, to w wielu przypadkach były takie głosy, to jest gwałt na mojej wolności, ja mogę rzucać śmieci do pojemnika, no jakiego chcę. Proszę bardzo.
Też tak niektórzy mówią.
Jeszcze jedno, ostatnie
ale
zdanie.
Ale zmiana kultury bardzo poważna, bardzo głęboka.
Ostatnie zdanie i kończę. Ja taki mam, to nie, że jestem z Poznania, czy tam z Krakowa, czy wiadomo. Ja mam telefon 6 lat. Dzwonię do pana redaktora z niego od 6 lat. Nic mi się nie stało. Nic się nie dzieje, ja się połączę, przeglądam strony internetowe, duży mam wyświetlacz, szybki internet, wszystko się dobrze dzieje. To tak tylko dlatego, że pewnie, bo można powiedzieć, ale nie stać na to, żeby sobie co roku nowe ugryzione jabłko brać. Bo to właśnie, też jakby napędzamy ten cały... Tak, no właśnie, to napędzamy ten cały przemysł, który jednak tą planetę rujnuje. No jak my nie zmienimy swojego myślenia, to takich programów, panie redaktorze, milion, a niedługo nas nie będzie.
Panie Marcinie, żeby nie było tak strasznie pesymistycznie, to jeszcze, panie profesorze, wspomniał pan o kulturze, czyli coś, co charakteryzuje rozwinięte kraje, tak można by powiedzieć.
Nie, no wszystkie kultury. Wszyscy mają kulturę.
Pan, że tam, gdzie jest bieda, to trudno od ludzi wymagać kultury. W tym sensie, że jak ktoś nie ma pieniędzy, przyjdzie zima, no to będzie palił, żeby nie zamarznąć. Prawda?
Wracamy do starego stwierdzenia, że byt kształtuje świadomość.
Tak, niestety trochę tak jest. No tylko jest pytanie teraz, na ile jesteśmy rzeczywiście tak biedni już, no skoro jest tak dobrze, że może jednak warto pomyśleć właśnie o tym. Zresztą ja zawsze przypominam i staramy się to też tu podkreślać, że to jest jakby klimat, to jest jakby takie czyli dotyczy to nas w takich dwóch aspektach. Takim bliskim, no i tym właśnie dalszym, czyli dwutlenek węgla, który dziurę ozonową robi, tak? I ociepla się cała planeta, a ten pierwszy wątek dotyczy naszej okolicy, czyli wychodzimy wieczorem przed dom i nie możemy oddychać, bo straszliwie ktoś wrzucił kalosza do pieca albo coś innego. No i to jest właśnie ta kultura bliższa ciału i ta dalsza ciału. I teraz jest pytanie, czy te obydwa kierunki są na tyle perspektywiczne, że my się zdążymy z tą temperaturą Atlantyku zatrzymać trochę jednak. Znaczy, na ile ten wir, o którym pan wspomniał, już się tak kręci, że nawet jeżeli byśmy wszystko wyłączyli w tej chwili, to i tak to się będzie rozpędzać. Czy tak, jak to wygląda, badania naukowe w tej chwili?
Po przekroczeniu 2 stopni Celsjusza na Ziemi, idziemy w tym kierunku, na razie 2 stopni globalnie nie przekroczyliśmy.
Rzeczywistość... W ciągu 100 lat, tak?
Tak. To jest... Znaczy od początku ery przemysłowej.
Czyli trochę więcej niż 100 lat.
Jeżeli nam się ta temperatura, znaczy przekroczymy 2 stopnie Celsjusza, to w zasadzie system zacznie zmieniać się sam, bo pojawią się takie sprzężenia zwrotne, które go będą przesuwać zupełnie w innym kierunku. Na razie cały czas apelujemy i staramy się mówić, żeby tego nie robić, dlatego stąd te głosy zaciągnijmy, hamulec. Natomiast wracając trochę do palenia czymkolwiek w piecu. Z jednej strony ma pan absolutnie rację, że byt kształtuje świadomość, bo nie ma co ukrywać, jeżeli ktoś jest mało majętny, to będzie do pieca wrzucał gumowca i się nie będzie nad tym wiele zastanawiał. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że gdyby upowszechnić na przykład pompy ciepła w Polsce, czy w ogóle na całym świecie, to nie byłoby gdzie tego gumowca wrzucić, a ludzie by znaleźli inny sposób na pozyskiwanie energii. Więc tak naprawdę te zmiany systemowe, one idą w parze z kulturą, bo z jednej strony no ci, którzy wiedzą, jakie substancje rakotwórcze emitujemy z naszego komina, gdy wrzucamy cokolwiek gumowego do atmosfery. Naprawdę to jest śmiertelne zabójstwo i później nie należy się też dziwić, że gdzieś tam w zanieczyszczonym powietrzu po prostu bardziej ludzie chorują. Ale z drugiej strony technologia jednak powinna pomagać i to się w zasadzie dzieje, bardzo powoli, ale się dzieje, żeby po prostu rozwiązywać te problemy w inny sposób. Problem braku dostępu do energii, bo rzeczywiście jest tak, że najłatwiej wrzucić gumowca, bo rzeczywiście albo starą oponę. Natomiast na dziś, proszę sobie wyobrazić, że Polska zamieniła się w kraj budynków ocieplonych, które zużywają zdecydowanie mniej energii niż teraz. To już będzie pierwszy krok, żeby ograniczyć emisję, a drugi krok, proszę sobie wyobrazić, że Polska ogrzewa swoje domy pompami ciepła, co jest realne, to nie jest poza naszym zasięgiem i wtedy praktycznie rzecz biorąc emisji jako takiej nie mamy. Więc warto o tym pomyśleć w tych kategoriach, że to jest pewna zmiana cywilizacyjna, ale ona idzie w parze z kulturą. Trochę jak telefony. Jeszcze niedawno telefon stał na biurku gdzieś w pomieszczeniu, a dzisiaj praktycznie rzecz biorąc siedzimy nad jeziorem, nie wiem, wędkujemy sobie i dzwoni kolega na przykład z Dubaju. Zmieniła nam się kultura, mamy inne postrzeganie rzeczywistości. Podobnie powinno się dziać konwersją energetyczną.
Panie profesorze, jako że audycja dobiega końca, to teraz o tej kulturze jeszcze dwa zdania, dlatego że na Uniwersytecie Przyrodniczym rozpoczyna się taka dosyć długa konferencja. Kultura dla klimatu, to się tak nazywa. No właśnie, jak to właściwie trochę już powiedzieliśmy o tym.
No tak, w zasadzie, bo uruchamiamy taki festiwal, można powiedzieć, filmów. On się zaczyna dzisiaj o godzinie 17:30 w Kinie Muza. No i na tym festiwalu spróbujemy sobie zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony obejrzeć filmy dotyczące środowiska. W zasadzie motywem przewodnim trzech dni festiwalowych jest woda. Ale chcemy te filmy okrasić też pewnymi dyskusjami. No tak się składa, że akurat na pierwszej dyskusji dzisiaj o godzinie gdzieś 19:30 będziemy rozmawiać z profesorem Kuligowskim na temat wpływu człowieka na środowisko i na klimat, a równocześnie i odwrotnie. I kolega Kuligowski jest antropologiem, więc będzie ciekawie, bo ja nie jestem antropologiem zupełnie. Zajmuję się termodynamiką środowiska, to mnie najbardziej interesuje, więc to będzie, bym powiedział, chyba ciekawa dyskusja. Przepraszam, biorę w niej udział, więc tak nie powinienem mówić, ale dlatego, że w zasadzie zderzą się dwie perspektywy. Taka klasycznie kulturowa z perspektywą techniczno-fizyczną. Natomiast jutro mamy znowu dwa filmy. Jeden z nich to Do ostatniej kropli. Reżyserką jest pani Ewa Ewart i pani Ewa Ewart będzie po tym filmie, będzie można z nią porozmawiać, zadać pytania, a potem film, po którym będzie spotkanie z podróżnikiem panem Opryszkiem. Natomiast niedziela, to film, zaczynam już o 16:00, po filmie, albo między filmami spotkamy Adama Wajraka, takiego przyrodnika dość w Polsce znanego, zajmującego się między innymi wilkami. Z nim też będzie można porozmawiać. Chcemy, aby spleść w pewnym sensie klimat z kulturą, bo tak jak powiedziałem, przez kulturę de facto jesteśmy w stanie zmienić bardzo dużo.
To może jakby ktoś chciał i by był zainteresowany, panie profesorze, to odsyłam na stronę internetową.
Festiwal małymi literkami c4c.pl. Tam znajdziemy wszystkie namiary, łącznie z możliwością zakupu biletu. Pamiętajmy, że te bilety nawet są wyjątkowo tanie, bo 10 zł za bilet to raczej to nie jest dużo na jeden seans, więc bardzo polecam. Ja na pewno tam będę. Chcę sobie, że tak powiem, obejrzeć filmy, a przede wszystkim też posłuchać naszych gości.
Kultura dla klimatu.
Kultura dla klimatu.
Tak trochę, panie profesorze, dzisiaj ta dyskusja się zaczęła tak naprawdę tu z słuchaczami, także człowiek i
relacja z
kosmos.
Człowiek, kosmos, człowiek, środowisko.
Profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu państwu.
Dziękuję bardzo
za przemyślenia, za niezwykłe ciekawe pytania. No i myślę, że znowu posunęliśmy się kawałek do przodu w tej świadomości, jakby tego wokół czego się kręcimy, albo inaczej, co się wokół nas kręci. Wojtek Chmielewski, do usłyszenia.